Szanowni Państwo, już za chwilę zjawią się Państwo nie w Pałacu Kultury, lecz w teatrze. Bardzo prosimy wygodnie usiąść. A teraz przypomnijcie sobie swoje dzieciństwo, najprzyjemniejsze chwile. Czy na pewno wszystko zdołaliście przeżyć? Zapraszamy bardzo serdecznie na spektakl Podaj dłoń w wykonaniu Marzanny Graf i Aleksandra Mikołajczaka. Wytrzyj buty.
Ojej, oczywiście. Oby nam babcia dała.
No.
Kochanie, pamiętasz, co mi obiecałaś? Nie, nie kiwaj głową, tylko powiedz, co mi obiecałaś?
Że nie będę płakała.
O! Bardzo grzeczna dziewczynka, bardzo grzeczna.
Przestań, przestań. Jak zaczniesz mnie przytulać, to się na pewno rozkleję.
Ajko. No, tego to na pewno babcia by ci nie darowała.
Ja w ogóle nie wiem, jak babcia to wszystko przygotowała.
Słuchaj, całe życie sobie układała. Pamiętasz, jak przyjeżdżaliśmy do niej, to zadawała pytania i sama sobie na nie odpowiadała. Pamiętasz?
Tak.
Piotrusiu, zjesz obiad teraz czy później? Zjesz teraz.
Tak. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest. Babcia miała 1,50 m w kapeluszu, a rządziła całą rodziną.
Tak.
Dzieci, wnuki, prawnuki. Wszyscy jej słuchali.
Tak.
Kochanie,
no.
A ty sobie teraz wyobraź, co by babcia powiedziała, gdyby zobaczyła, że przyszliśmy sprzątać, a siedzimy przy stole.
Ojej. Nie chciałbym tego widzieć. No dobrze, to rządź. Co mam robić?
Wiesz co, ty posprzątaj tą półkę z serwetami.
Dobra.
A ja posprzątam tą z filiżankami, dobrze?
A masz dla mnie narzędzia najlepszego sprzątacza na ziemi?
Boże, mój mąż jest najbardziej zarozumiałym facetem na świecie. No, najlepszy sprzątacz. To ciekawe, czym będziesz sprzątał? No. Bo jakoś nie widzę, żebyś miał choć jedną ścierkę.
No nie mam właśnie, nie mam.
Gdyby żona nie pamiętała, to by mąż nie miał.
O, właśnie, żona o wszystkim pamiętała, ma to po babci.
A idź, idź. Naprawdę z ciebie jest taki pochlebca.
No to co, dostanę tą ścierą, to znaczy ścierę?
No ścierą bardzo chętnie, proszę. Sprzątasz.
No dobrze, to co mam robić, bo już zapomniałem?
Kochanie, weź się za ścierki, za wszystkie te rzeczy, które tam babcia... Poczekaj, poczekaj. Od razu będziemy segregować.
No.
Co babcia komu zapisała.
Dobra.
Masz tu walizkę.
No.
I pamiętaj, po środku dla Uli.
Dobra.
Po prawej stronie dla Basi, a po drugiej dla nas.
Okej. Dobrze.
Proszę bardzo. Ojejku!
Co?
Ale myśmy niepotrzebnie przyjechali.
Co się stało?
Ja zapomniałam listy, co babcia komu zapisała.
No wiesz...
No jak posegregujemy?
No wiesz co? No gdyby nie mąż, to rzeczywiście bylibyśmy w kłopocie.
Wiesz, ty małpo zielona, nic mi nie mówiłeś, że wziąłeś.
Mam. Słuchaj, najważniejsze, żeby znaleźć to, co ma być dla Basi. Pamiętasz? Babci zależało na tym, żeby jej jeszcze to dać przed porodem, no.
No tak, a Baśka się zaraz rozsypie. Proszę bardzo. Bierzemy się do roboty. Swoją drogą dobrze, że babcia umarła pół roku temu.
Jak to dobrze, że umarła? Co ty mówisz?
Ojej, przepraszam, źle dobrałam słowa. Chodzi mi o to, że dobrze, że minęło pół roku od śmierci babci.
A.
Bo wiesz, rzeczywiście babcia miała rację. Spotka się rodzina i nie będzie ryku, tylko się normalnie babcie będzie wspominało.
No właśnie. Ojejku.
Dobrze.
Słuchaj.
Tak?
Opowiedz coś o tej swojej babci, wiesz? Ile razy o niej mówisz, tak się pięknie uśmiechasz.
O mojej babci?
No.
Proszę cię bardzo. To jest dziwna, to była. Była bardzo dziwna kobieta.
No.
Ja nie wiem, dlaczego moja babcia się zawsze uśmiechała. Ona nie miała powodu, żeby się ciągle uśmiechać i być radosna. Bo wiesz co? Na przykład po wojnie to babci wszystko zabrali. I ona dostała tylko taki mały drewniany domek.
Tak.
I troszkę ziemi. Nawet trudno nazwać to ziemią. Ja pamiętam, że gdy zboże urosło, to sięgało babci trochę ponad kolana. No to nie była dobra ziemia. A wiesz, i babcia nie miała wsparcia w nikim. Rodzice nie żyli, dziadek zmarł w czasie wojny.
No tak, parę razy zagadywałem babci o dziadka, ale nic powiedziała. Mój mąż umarł i proszę dać mu spokój. Jeżeli kiedyś, młody człowieku, pójdziesz do nieba, jeżeli w ogóle pójdziesz, to sam go o wszystko zapytasz.
A wiesz, że nam mówiła tak samo?
Tak.
Kiedy wnuki pytały babcię o dziadka? Tylko dzieciaki to jak dzieciaki. Nie dadzą się spławić. Więc jak babcia szła spać, to my pod tymi pierzynami z gęsiego puchu rozmawialiśmy o dziadku, który jest aniołem żołnierzem.
Aniołem żołnierzem? To co to, ze skrzydłami i z karabinem, tak?
No i przestań, no dzieci mają bujną wyobraźnię. Co chcą, to sobie wyobrażają. Swoją drogą, to jest bardzo dziwne. Babcia sobie wymyśliła, że nie będzie rozmawiała o niczym smutnym przez całe życie. No to wiadomo.
No.
O, proszę. Nie będzie rozmawiała też o dziadku, bo umarł. Nie będzie rozmawiała o wojnie, bo smutna.
Tak.
A teraz proszę bardzo, kogo ja zapytam?
No już, już nie rozklejaj się, okej? Ojejku. O, jakieś serwetki fajne.
Jakie serwetki?
No serwetki.
Ale przestań mówić jakieś serwetki. Człowieku, nie widzisz, jakie one są stare?
Wow.
To są serwetki, które robiła mama mojej babci przed wojną.
Kurcz. Przed wojną?
No zobacz, dla kogo są zapisane.
Już patrzymy. Kochanie. Serwetki z koronki dla Sylwii.
No tak.
Dla wnusi.
Sylwii zawsze się podobały. Zresztą nie tylko serwetki.
Tak.
Tak, wiesz, co kiedyś odstawiła Sylwia? Jak była maleńka i babcia nosiła ją na rękach, to ona złapała babcię z całej siły za krzyżyk, który babcia miała na szyi. Takie dziecięce rączki, które się zacisnęły z całej siły. I babcia po jednym paluszku odginała z tego krzyżyka Sylwię, ale co odgięła do trzeciego, to już dwa się z powrotem zagięły. Więc mówi, Sylwuniu, ja cię bardzo proszę, puść ten krzyżyk. Jak babcia umrze, to ci babcia go zapisze. A Sylwia bez namysłu, a kiedy babcia umrze? No wiesz, jak to dziecko. O Jezu.
Opowiadaj, opowiadaj dalej. Naprawdę można tego słuchać bez końca.
O mojej babci?
No tak.
Kochanie.
Gdzie to było?
Przede wszystkim muszę ci powiedzieć,
no,
że moja babcia to była najsprawiedliwsza osoba na calutkim świecie.
No proszę bardzo.
Tak. Moja babcia miała taki wielki fartuch z kieszeniami. Ogromne kieszenie. I zawsze w którejś kieszeni miała słodycze dla dzieci.
Coś.
Jak wnuki coś dobrego zrobiły, to babcia wyciągała. Pamiętasz, kiedyś były takie pudrowe cukierki na wagę?
Tak, bardzo dobre.
I babcia nosiła zawsze pudrowe cukierki w takiej torebce papierowej w kieszeni fartucha. A wiesz, za co ja najczęściej dostawałam cukierki?
No.
Ja najlepiej ze wszystkich wnuków zmywałam naczynia.
O!
Statki, jak babcia
mówiła. Proszę bardzo, to dobrze wiedzieć. Jak zmywarka nam wysiądzie, mamy zmywarkę żywą.
Ja ci dam zmywarkę wysiądzie. Jak zmywarka wysiądzie, to naprawisz. Albo mechanikowi zapłacisz. Ale poważnie, ja byłam najlepsza z wszystkich wnuków w zmywaniu.
No proszę bardzo.
A to nie było takie łatwe. Woda była w studni. Trzeba było przynieść, nagrzać na kuchni.
Aha.
Potem babcia wlewała do takiej miednicy i stawiała na krzesełku. A ja klękałam i zmywałam. I byłam najlepsza.
A, proszę
A kiedyś Była taka sytuacja w czasie wakacji, kiedy wszystkie wnuki zjechały się do babci.
No.
Wszyscy po obiedzie poszli się bawić na podwórko, ja zmywam, już kończę. I babcia do mnie mówi: kochanie, zobacz, Anusiu, w tej kieszeni chyba coś jest dla ciebie. No wiesz, ja dokładnie wiedziałam, że w tej kieszeni są cukierki, ale byłam tak zdenerwowana, tak podniecona, że zamiast wyjąć jednego cukierka, to wyciągnęłam całą torebkę. A moja babcia mówi: dobrze, kochanie, to weź wszystkie, tylko się podziel z innymi.
A, proszę bardzo.
Taka była babcia. O, a wiesz, co kiedyś odstawiła w czasie wakacji?
No.
Byliśmy po śniadaniu, jeszcze siedzieliśmy przy stole i nagle wnuczka Sylwia mówi: ja bym zjadła ziemniaki z jagodami.
Co?
No wiesz, no wszystkie wnuki zaczęły się nabijać z Sylwii, ale nie babcia. Babcia stanęła i patrzy na Sylwię i mówi: kochanie, to jest bardzo dobry pomysł. I wiesz, co zrobiła babcia? Za domem był las. Poszła, nazbierała jagód i zrobiła ziemniaki z jagodami.
Nie.
No nie to... wiem, jak smakowały, bo zrobiła tylko dla Sylwii. A nam ślinka ciekła.
O Jezu.
A kiedyś był taki numer. Ja cię. Najmłodszy wnuczek to Marcin.
No.
I wiesz, moja świętej pamięci mamusia zawsze histeryzowała na punkcie Marcina. I był taki numer. Po śniadaniu nagle patrzymy, nie ma nigdzie Marcina.
No, no.
No mały dzieciak, nigdzie go nie ma. Mama pełna histeria. Od razu do babci. Bo studnia jest niezakryta, pewnie wpadł do studni. A babcia: Marcinek to jest bardzo mądre dziecko. On się w ogóle nie zbliża do studni. Wiesz, gdzie był?
No.
Babcia, jak słała łóżko, to zbierała wszystkie pierzyny w jedno miejsce, na jedno łóżko i przykrywała kapą.
Aha.
I Marcin wszedł między te pierzyny i zasnął.
Ale że się nie udusił tam.
On się nie udusił, ale mama to chciała go udusić, jak go znalazła. Naprawdę. A wiesz, co zrobiła babcia?
No, no.
Odsunęła mamę i powiedziała: Marcinku, to bardzo fajna rzecz. No tak się schowałeś, że cię nikt nie znalazł. Gratuluję.
Yes.
Cała babcia.
Boże.
Chociaż najlepszy jej numer,
no,
wiesz, był kiedy? Budzi nas rano któregoś dnia i mówi: słuchajcie, za domem czeka na was niespodzianka.
No, no.
Wszystkie wnuki nie zakładały kapci, butów, niczego, tylko biegiem za ten dom. A tam na drzewach huśtawki z lin.
Co?
Słuchaj, nie wiem, jak ona to zrobiła, ale były huśtawki z lin, wyobrażasz
sobie. Ale to te same, na których nasze dzieci się huśtały.
Te same, całe lata służyły wszystkie.
Jej.
Dokładnie.
No tak.
No, ale to, co ona wykonała w dniu śmierci, to po prostu...
Nie, to był hit sezonu, muszę ci powiedzieć.
Proszę cię, no przecież myśmy... Aniele mój, myśmy pojechali zabrać babcię na przepustkę ze szpitala. Moja siostra Ula, to wiesz, jest zawsze zorganizowana, pojechała z dużą torbą, zaczyna pakować babcię, a babcia do niej: kochanie, zostaw, ja dziś umieram.
Niesamowite.
No, Ulka jak się wkurzyła, jak wybiegła na korytarz, powiedziała, że idzie do lekarza prowadzącego. Ja nawet próbowałam z tobą uspokoić wtedy babcię, nie?
Tak, tak, ale pamiętam, babcia w pewnym momencie kiwnęła na mnie, mówi: podejdź do mnie, i dała mi, słuchaj, wyciągnęła jedną, drugą kartkę. Jedna kartka z listą gości na stypę, rozumiesz? Druga kartka z menu. Wszystko było napisane, gdzie kto ma usiąść.
No jak wyciągnęła listę, w co ma być ubrana do trumny, to ja nie wytrzymałam.
Ale było menu nawet. Co miało być?
Kotlet z piersi kurczaka
z ananasem.
Wszystko przewidziała, naprawdę. Ja, słuchaj, a ty mi właściwie nie powiedziałeś, Co ona ci tam mówiła, jak zostałeś z nią sam?
Nie, nic takiego się nie zdarzyło, wiesz, tylko pamiętam, wyście wyszły, ja zostałem sam z babcią i babcia w pewnym momencie usiadła na łóżku, wzięła torebkę i mówi tak: Panie Boże, jeżeli mam dzisiaj umrzeć, to proszę bardzo, ja jestem gotowa. Ale jeżeli mam żyć dalej z tym choróbskiem, to proszę, daj mi siły. Ja dam radę.
Ja cała babcia.
Tak?
Myśmy czekali na korytarzu na lekarza. On długo nie przychodził. Tak. A jak przyszedł, to był cały w szoku i mówi: proszę państwa, nie wiem jak państwu to powiedzieć, ale państwa babcia nie żyje.
Nie żyje.
No błagam cię, jak można zaplanować własną śmierć?
Słuchaj, ona całe życie sobie tak układała. Przy okazji miała świetne układy z Panem Bogiem, no.
Kochanie,
niezwykła, niezwykła kobieta.
Przepraszam cię bardzo, a możesz mi powiedzieć, dla kogo jest zapisana ta ręcznie malowana filiżanka babci?
Ręcznie malowana filiżanka, już patrzymy. Filiżanka ozdobna z zawartością dla Anusi, czyli dla ciebie.
O, super.
A pudełko, które leży obok, dla wnusi Basi. No, no to mamy dla Basi. Ale czekaj, ale jak to z zawartością? To co tam, kawa jeszcze po babci?
Przestań. No zobacz. Tu są jakieś kartki.
O.
Zawinięte w serwetkę. Co ta babcia znowu odstawiła?
No jakie
pudełko
kartki?
Też jest. No zobacz.
Ładna, ta serwetka jaka ładna.
Ale co to jest? Ja nie miałam pojęcia, że coś takiego jest u nas w domu. Co
czekaj,
to?
To jest... Coś jest napisane ołówkiem. Słuchaj.
Ale zobacz, jakie kartki stare, jakie pożółkłe. Co to jest?
Słuchaj, to są jakieś stare zapiski. Czyli przynieś coś do picia, proszę cię. Ale numer... Słuchaj, według mnie to jest jakiś pamiętnik. To jest... No zobacz tylko. No.
Pokaż.
Zobacz, to jest chyba pismo babci.
O Boże, to jest pismo babci.
Słuchaj, a to musi być pismo dziadka. Ale...
Ale jak dziadka? Dziadek nie żyje, w czasie wojny umarł. Daj spokój.
Niewiarygodne. Słuchaj, wiesz co?
Co to jest?
No trzeba to przeczytać. Ty czytaj babcię, ja będę czytał dziadka, co?
Możemy?
No tak, no koniecznie.
10 lutego 1940 roku. To był dzień rozstania z tym, co kochałam. Byłam z dziećmi u rodziców. Mąż na szczęście został w domu. Moja miłości. Dobrze, że on chociaż ocalał od tej całej nienawiści, która po nas przyszła. Z rewolwerem przy głowie ojciec mój podpisał dokument, że z dobrej i nieprzymuszonej woli będziemy wysiedleni. Nie będę opisywała, co działo się w ciągu 20 minut, które nam dali na zebranie. Była sobota. Mama dopiero co chleb do pieca wsadziła, więc tego też nie było. Chciałam dzieciom i rodzicom szynkę z komory zabrać, ale wyrwał mi ją NKWD-sta, mówiąc, że u nich mnoga wszystkiego. A potem dodał, żeby nie zapomnieć piły i siekiery. Pies mój Burek, ulubieniec całej rodziny, z którym po polach biegały dzieci, strasznie ujadał. Rwał się tak bardzo, że myślałam, że zerwie się z łańcucha i rzuci na tych, którzy po nas przyszli. Swołocz. Okropne słowo usłyszałam, a potem padł strzał. Powiedziałam wtedy stanowczo do roztrzęsionych dzieci: bądźcie odważne. Nie pozwólcie, żeby wróg ucieszył się z waszych łez.
Gdy przyszli i zabrali mnie, nie było w domu żony i dzieci. Byli u teściów. Na szczęście. Napisałem do nich list i zostawiłem pod ulubioną filiżanką mojej żony. Kochana żono i moje dziadki, piszę do was list pożegnalny i udzielam wam błogosławieństwa ojcowskiego. Oddaję was wszystkich pod opiekę Matki Bożej. Niech ona będzie waszą opiekunką i waszym ojcem. Najukochańsze dziadki, słuchajcie mamusi, bądźcie grzeczne, kochajcie jedne drugich, a Bóg was nie opuści. Najukochańsza żono, nie gniewaj się na mnie, bo to, co się stało, to nie z mojej winy. Ja na to nic nie mogłem poradzić. Tak musiało się stać. Chwytam w myśli twoją dłoń i patrzę w twoje uśmiechnięte, cudne oczy. Proszę, podaj mi swoją dłoń w myślach, gdy będziesz czytała ten list. Tyle jeszcze chciałbym powiedzieć, ale zapominam. Kochani, wiecie sami, że ja wam wszystkim przychyliłbym nieba, ale tego nie mogę uczynić. Módlcie się za mnie, a Bóg da, że my się kiedyś zobaczymy. Kochana żono, pamiętaj o mojej miłości do ciebie. Dzieci moje, Janeczko, Edziu, Marysiu i Władziu, słuchajcie mamusi i jedni drugich kochajcie. Polecam się waszym modlitwom, zawsze kochający was ojciec i mąż.
Nie dają nam wody ani jedzenia. Prosimy, żeby się zlitowali. Głównie chodzi przecież o dzieci. Ale władza sowiecka to kaci bez duszy. Nie dość, że chcą zagłodzić człowieka, to najpierw muszą udręczyć. Na nasze prośby odpowiadają ze śmiechem. Małczać, bo ubiją rebionki. Milczeć, bo zabijemy dzieci? I co my, nieszczęsne matki, mamy robić? Przecież te łobuzy zdolne są do wszystkiego. Co im tam dzieci zabrać i uśmiercić? Przecież wiadomo, że dzieci, które umierają w drodze, wyrzucają w pole jak gruszki. Dostaliśmy po 50 deko chleba. Starałam się nie jeść, bo to było mało dla dzieci. Moja mama też dokarmiała moje dzieci, a sama słabła. Jak wypuścili nas po 12 dniach na godzinę z wagonu, to ludzie jedli trawę z głodu. Na drugim przystanku moja mama nie obudziła się. Zaczęli trupy wyrzucać z wagonów. Przytuliłam mamę, zimną, sztywną. Tata płakał bezdźwięcznie. NKWD-zista kopnął mnie i zabrał ciało. Pocieszam się. Pocieszam się, że jej dusza jest wolna i że nad nami czuwa. NKWD-ziści naśmiewają się z nas, wołają: nie myślcie, że do Polski wrócicie. Polska nasza. Krasna armia jak raz weźmie, to nie odda. A potem dodali, że prędzej włosy u siebie na dłoniach zobaczą, jak my Polskę. Ale my wierzymy w lepsze jutro. Podtrzymujemy się duchowo. To nas ratuje od śmierci.
Upychając w wagonach ludzi niczym śledzie w beczce, szybko zapełnili wszystkie miejsca i wyruszyliśmy na wschód. O wygodach tej jazdy trudno cokolwiek pochlebnego powiedzieć. Pośrodku wagonu, przy jednej ze ścian, stał cuchnący z nieheblowanych desek zbity kibel bez pokrywy. Nie było wody, żeby spłukać kał, a w czasie jazdy wiatr wdmuchiwał zapachy do wnętrza wagonu. Spaliśmy jeden obok drugiego na boku, ściśnięci do tego stopnia, że obrócenie się na drugi bok następowało jednocześnie u wszystkich, jak na komendę. Ten zaduch i niewygody znosiliśmy już ponad 2 tygodnie. Wreszcie dotarliśmy do Nowosybirska. Z kuchni dworcowej wydano ciepłą strawę w postaci gotowanej kaszy jaglanej, omaszczonej olejem. Ochoczo zabrałem się do dodatkowej porcji. Nie zjadłem jeszcze połowy tego, co było w garnku, jak poczułem na języku jakiś twardy i szorstki przedmiot. Skojarzyło mi się to ze skwarkiem słoniny i podniecony tą myślą, uradowany, zawołałem: ale dostałem skwarka. I szczęśliwy, obracając go językiem, wciskałem między zęby. Janek, kolega mój, słysząc ten okrzyk zadowolenia, dodał: skwarka z oleju dostałeś? Natychmiast zreflektowałem się, że olej nie ma skwarków i zawartość ust wyplułem na łyżkę. Dopiero teraz zobaczyłem, jaki to był skwarek. Na łyżce pośród złociutkiej kaszy leżał duży, czarny jak smoła karaluch. Ten czarny, ohydny żuk tak mi obrzydził cały posiłek, że omal go nie zwróciłem, ale wypuszczony żołądek nie kwapił się ze zwrotem zawartości.
W pociągu jadą różni ludzie. W naszym wagonie również kobiety spodziewające się dziecka. Zdarzył się nawet poród. To zawsze będzie jeden z najgorszych moich wspomnień. Najpierw wzruszenie, radość, bo nowe życie. A potem matka dziecka i my wszyscy patrzyliśmy, jak to maleństwo umiera. Nie płakało ani razu. Nie miało siły. To była najcichsza śmierć. Może właśnie dlatego krzyczy teraz w mojej duszy. Zabrali maleństwo, a ona, matka, zdjęła chustkę z głowy, zakręciła z niej tłumoczek i na zmianę tuliła, całowała i do piersi przystawiała. Oszalała z rozpaczy.
Czasami zbierało się przed kratą wagonu kilku strażników znudzonych bezczynnością. Wciągali więźniów w rozmowy, na przykład na temat Boga. Dziwili się ogromnie, gdy prawie wszyscy więźniowie zapytani, czy wierzą w Boga, odpowiadali: tak, wierzę. Wtedy wykrzykiwali bluźnierstwa, bezsensowne, pięknie wyuczone, zawsze te same. Jechał z nami młody człowiek, chłopaczek. Nie miał ukończonych 16 lat, pochodził z Hajnówki i był uczniem gimnazjum. Pewnego razu, kiedy stał koło kraty, wysunął mu się zza koszuli medalik i szkaplerz. Strażnik sięgnął nagłym ruchem poprzez kratę i starał się szkaplerz zerwać. Chłopiec błyskawicznie zorientował się, plunął strażnikowi w twarz i odsunął się. Cisza zapadła w wagonie. Drżeliśmy, jakie represje spadną na chłopca. Tymczasem strażnik otarł twarz i rozpoczął dyskusję o Bogu. Mówił, że Boga nie ma. Mówił, że Boga nikt przecież nie widział. Czy ty widział Boga, duraku? Pyta chłopca i wówczas padła wspaniała odpowiedź. W wagonie paliła się lampka elektryczna. To ty jesteś głupcem, mówi chłopiec spokojnie. Czy widzisz tę żarówkę? Widzę. Czy świeci się? Oczywiście, że się świeci. Widzisz więc żarówkę i widzisz, że się świeci. Widzę. A czy wiesz, co sprawia, że świeci ta żarówka? Elektryczność. Więc przetnij, idioto, i zajrzyj do środka. Czy potrafisz ujrzeć elektryczność? Czy potrafisz zobaczyć, jak ona wygląda?
Sowieci zatrzymali pociąg, ustawili nas w kolejce na peronie. Z uśmiechem wręczają dzieciom po kawałku chleba i kubku kawy. Głaszczą dzieci. Dzieci cieszą się. Nie mogą zrozumieć, dlaczego ja zakrywam twarz. Do nich dociera jedno. Najem się i napiję. Nie mam serca zatrzymać ich, powiedzieć prawdy. Oni kręcą kronikę. Pokazują światu ludzką twarz Sowietów. Gdy mieli już materiał dla swoich celów, zagnali nas znów do wagonów. Nie dla wszystkich dzieci starczyło jedzenia. Dzieci, dla których nie starczyło, płaczą z głodu. Ich matki z poniżenia. Ja chyba do końca życia nie będę potrafiła poradzić sobie ze świadomością, że upadłam tak nisko. Ale przez chwilę Widzę wdzięczność w ich oczach za to, że mogą żuć chleb i że w ich brzuszkach rozlewa się ciepła kawa.
Dojechaliśmy. Tajga. Ustawili nas na świeżym powietrzu, jeden przy drugim, blisko, bardzo blisko. Po paru godzinach poczuliśmy straszne swędzenie. To, co zobaczyliśmy, przechodziło nasze pojęcie. Wszy spacerowały po nas rzędami i nie było ratunku. Świtanie i nowe zaskoczenie. Chmary muszek, komarów zaatakowały nas ze wszystkich stron. Bez posmarowania dziegciem i założenia siatki na głowę lepiej nie wychodzić na dwór. Przydzielają nas do ziemianek. W środku klepisko, a w rogu duży piec chlebowy. Przy ścianie prycze. Każdy chce spać na piecu. Panuje straszny zaduch i głód. Ludzie umierają z głodu i wycieńczenia. Prawdziwą plagą jest śmierć przez zaczadzenie. Bardzo często z pieca chlebowego zdejmują zwłoki ludzi. Zdarzyło się pewnego wieczoru, że leżąc na pryczy blisko pieca zacząłem wyć. Hadziajka, która się na tym znała, powiedziała: on zaczadział. Włóżcie mu palce do ust i wynieście na dwór. Po jakimś czasie z bólem otworzyłem oczy i usłyszałem: żyje. Pomyślałem: po co? Przecież było mi tak dobrze.
Rano zarządzono zbiórkę wszystkich deportowanych, na której komendant obozu zapoznał nas ze wszystkimi zarządzeniami. Na wstępie zaznaczył, że jeśli ktoś myśli, że za lasem jest Moskwa i można uciec, to się myli. Tam tylko tajga i topieliska. A jeśli uda się komuś uciec, to i tak go złapią i zabiją. Potem posegregował nas wszystkich. Przydzielił pracę. Mężczyźni zaopatrzeni zostali w piły i siekiery do wyrębu lasu. My, kobiety i dzieci, do zbierania igliwia i szyszek. Moje najmłodsze bliźniaki miały wtedy 2 lata. Ale ich też dotyczyła powszechnie tu stosowana maksyma: kto nie rabotajet, to tnie kuszajet. Nie, nie mam siły. Zaprowadzili nas do baraków, do jednego po 5 rodzin. Wszy i pluskwy pieszo po nas chodziły. W dzień to jeszcze szło jakoś wytrzymać, ale w nocy to one nas żywcem jadły. Wyłaziły z mchu, z pomiędzy ścian, z pryczy i gryzły. Dzieci płaczą. Tata bez mamy nie chce żyć. Martwimy się o niego. Dziękuję bardzo, ja tego nie będę czytała.
To... Ale coś...
Kochanie, nie rozumiesz? Nie rozumiesz? To nie jest prawda. To nie może dotyczyć mojej babci. No chcesz wiedzieć prawdę? Proszę bardzo, ja ci powiem. Wiesz, jaka była moja babcia? Moja babcia była 1,50 m w kapeluszu, drobna, dobra, gotowała dla swoich wnuków, piekła. Ona kładła nas pod te pierzyny z gęsiego puchu, a potem opowiadała nam bajki. I to były zawsze bajki o szczęśliwym zakończeniu. Taka była moja babcia.
Taka też, kochanie.
Nie, tylko taka. Tylko taka. Co ty chcesz mi powiedzieć? Co mi chcesz powiedzieć? Że co? Że moja mama to jest jakaś Janeczka z tych listów? Do której tata pisał... Przecież coś bym na ten temat wiedziała, tak? Coś by mi powiedziała.
O Jezu.
Babcia postanowiła, że nie będzie mówić o rzeczach smutnych. Rozumiesz? Chciała, żebyście miały szczęśliwe dzieciństwo. Takie z huśtawkami z linii, z ziemniakami, z jagodami.
W głowie mi się miesza od tego wszystkiego. Najgorsze, że się niektóre rzeczy zgadzają. Moja mama miała naprawdę bliźniaki. Brata i siostrę. Ale oni umarli w czasie wojny na przeziębienie. Ja pamiętam zawsze 1 listopada, Babcia nam o tym mówiła, że bliźniaki umarły na przeziębienie. No proszę cię, przecież by nie kłamała.
Babcia nie kłamała. Po prostu powiedziała wam tylko tyle, ile mogłyście przyjąć. Kochanie, chodź. Siadaj tutaj.
Siedzę.
Chodź tutaj. Boże. Siadaj. Musimy na chwilę zapomnieć o sobie, okej? Myślę, że to jest nasz obowiązek. Musimy to przeczytać do końca, kotku.
Nie dam rady.
Dasz radę. Dasz radę. Praca trwała codziennie po 12 godzin. Bez względu na pogodę, nawet w siarczyste mrozy dochodzące do minus 50 stopni Celsjusza. Do pracy szło się rano o godzinie 6, a wracało o 18. W ciągu roku były tylko 3 dni wolne od pracy. Był to 1 stycznia, 1 maja i rocznica rewolucji październikowej. W czasie pracy do lasu raz w ciągu dnia dostarczano zupę, pachlobkę i wrzątek, kipiatok. Pracującym wyznaczano normy wyrębu drewna i za niewykonanie normy karano całonocnym aresztem, do którego prowadzono prosto z lasu. Było to bardzo ciasne pomieszczenie, katałaszka, w którym nie było miejsca, aby usiąść, nie mówiąc już o leżeniu. Po spędzonej w ten sposób nocy prosto z aresztu goniono do pracy w lesie. Ludzie padali w czasie pracy i wycieńczenia. Zamarzali. Aby ogrzać pomieszczenia mieszkalne, prawie każdy, wracając z pracy w lesie, niósł drewno na opał. Jestem chory, mam dreszcze. To ogrzewanie nic nie daje. Ciasno, duszno. Muszę coś zrobić, żeby mieć siłę pracować. Janek, który pracuje ze mną, zrobił w tajemnicy krzyżyk i przysiągł, że zawiezie go na Jasną Górę, gdy Bóg pozwoli mu przeżyć i wrócić do kraju. Proszę Janka, aby w razie mojej śmierci zabrał moje zapiski dla mojej żony. Niech wie, że kocham ją najbardziej na świecie. Janek obruszył się. Wrócisz do Polski, to sam swojej żonie powiesz o wszystkim. Dobry z niego przyjaciel.
Chcą dzieci zabrać. Mówią, że będą miały tam jedzenie. Janeczko, Edziu, Marysiu, Władziu, kochane skarby moje, co mam robić? Co ja mam robić? Modlę się, bo sama nie dam rady podjąć decyzji. Wszyscy jesteśmy głodni, bardzo głodni, naprawdę głodni, ale przynajmniej razem. Jeśli nas rozdzielą, to skąd mam wiedzieć, czy kiedykolwiek się spotkamy? Skąd wiedzieć mają dzieci, czy mama, tata żyją? Albo gdzie jest ich ojczyzna? A ja? Czy ja bez nich dam radę przetrwać? Ale jak mam patrzeć na wygłodniałe miny, na takie smutne oczy, na ręce zniszczone, na ciało pogryzione? Kochanie, jedynym środkiem na wszy u nas jest wszawobudka. Taka mała budka, gdzie pali się ogień w kamiennym piecu i rozwiesza ubrania nad parą. Wszy spadają, ale dziwnie, bo potem pełno ich za kołnierzem. Głód. Głód jest najgorszy. Tylko gałuszki dają. Takie kluski z żytniej mąki na wodzie. A jeżeli jest lato i ktoś rano wstanie, to pokrzyw spod płotu nazrywa i dzieciom zupy zrobi. Luksus.
Jeśli ktoś jest tu chory, to musi zginąć. Ja to wiem. Byłem gotów na śmierć za ojczyznę, ale w walce. Z bronią w ręku, a nie w dreszczach z dala od bliskich. Choroba upokarza. Nie mam siły już na nic. Proszę Janka, żeby jadąc do Polski zabrał moje słowa do bliskich. Chcę im powiedzieć, że zawsze będę ich kochał. Janek mówi, nie bądź durny, razem pojedziemy do Polski. I pomaga mi we wszystkim. Wiem, że może i on mieć przez to kłopoty. Właśnie uzmysłowiliśmy sobie, że jest Wigilia. Po kryjomu krąży taka kolęda specjalnie ułożona. Do szopki sybiracy, pośpiesznie idźcie tam, w stajence ubożuchnej czeka was Jezus sam. Porzućcie już ziemianki, biegnijcie w mroźną noc, bo tam ze żłóbka tego płynie potęgi moc. Mróz ciśnie, głód doskwiera, wiatr wyje z śnieżnych pól. Sybirski Polak płacze, lecz znosi dzielnie ból. Nie płaczcie, Sybiracy, otrzyjcie zdroje łez. Tam czeka Jezus mały, tam żłóbka męki kres. Daleko nasza Polska, daleko drogi kraj, lecz Ty nam, Panie Jezu, siły i męstwa daj. Niech nas nie złamie rozpacz, tęsknota, a nie łzy. Prowadź nas sam do Polski, maleńki Jezu Ty. Janek dał mi ziemniaka do podzielenia. Taki nasz opłatek. Dzielimy się i myślimy o najbliższych. Kochani moi, tak bardzo chciałbym was jeszcze przytulić do serca. Tak chciałbym zobaczyć, jak nasza czwórka dzieci dorasta, rodziny zakłada. Moja żono najmilsza, tak chciałbym zobaczyć twoje oczy pełne miłości. Ja chyba nowego roku nie doczekam. Jeśli tak się stanie, jeśli tak Bóg zdecyduje, będę na was patrzył i za wami u Boga się wstawię zawsze, gdy tylko tego potrzebować będziecie. Możecie zawsze liczyć na moją wyciągniętą ku wam dłoń z tego czy z tamtego świata. Kocham was i kochać nie przestanę.
Za śpiewanie kara, za modlitwy kara, za niewykonanie normy pracy kara, za to, że żyjemy kara. A dziś dowiedziałam się, że za posiadanie papieru grozi kara. Nawet kara śmierci. Nasze życie nie ma znaczenia. Żeby nie narażać dzieci i taty, postanowiłam schować wszystkie zapiski. Gdy przyjdzie wolność, zabiorę je ze sobą. Ale pokażę mężowi, tylko jemu. I zrobię wszystko, żeby moje dzieci zapomniały o koszmarze. Mój drogi mężu, tak bardzo brakuje mi twojej mądrości, siły, dobroci. Nawet nie wiesz, jak tęsknię za tobą. Modlę się po cichu za naszą rodzinę, za to, żebyś czuł miłość. To, że jesteś bezpieczny, daje mi nadzieję, siłę. Mówię dzieciom, że muszą być dzielne, bo tatuś na nie czeka w kraju. I wiesz co? One są dzielne. Kochany mój, wiem to na pewno, że nasze dzieci będą kiedyś brały przykład z ciebie, że wychowają swoje dzieci w takiej samej miłości, jaką ty dałeś każdego dnia. Do zobaczenia, mój Piotrusiu.
Ach, co to? Ach, to jest...
Pudełeczko dla Basi.
Co to? Ojej.
Co ty masz? To jest obrączka dziadka.
25 grudnia 1935. Zawsze będę cię kochał.
A co to jest tutaj?
A pokaż.
Jakaś kartka. No ile...
Kolejny list? Czekaj.
Nie, ja już nie wytrzymam. Co tam jest napisane?
Dzień dobry. I co ja wam mówiłam? Nie płakać. Nie mazać się, tylko wspominać mnie taką, jaką starałam się być, radosną. No cóż, skoro czytacie ten list, to znaczy, że ja już w niebie odnalazłam mojego Piotrusia i w jego ramionach teraz jestem. Nareszcie. Moje dzieci przede mną odeszły z ziemi, więc cieszę się teraz ich obecnością.
Pokaż. Moi drodzy, należą się wam pewne wyjaśnienia. Za życia nie mówiłam wam o tym, co przeżyliśmy w czasie wojny. Gdy udało mi się z dwójką schorowanych, przerażonych dzieci wrócić do kraju, mój synek zapytał mnie: Mamusiu, czy teraz już będzie można się śmiać? A córka dodała: A to prawda, że chleb będzie? Wtedy przyrzekłam, że zrobię wszystko, żeby nie pamiętały koszmaru i że w mojej rodzinie nie zabraknie nigdy chleba, miłości i radości. Ja słowa dotrzymałam. Teraz wasza kolej. Teraz wy róbcie wszystko, żeby w waszych rodzinach była miłość i radość. Bez tego tamten koszmar nie ma sensu. A ja nie chcę, żeby zło wygrało. Do zobaczenia w niebie, kochani. Uśmiechnijcie się. O tak. Do zobaczenia. Ktoś dzwonił. Poczekaj. Zostawiłam przed pokoju telefon.
Boże.
A. Baśka dzwoniła.
Tak?
Tak. Oddzwonię do niej.
To oddzwonię. Boże, co za kobieta.
Cześć, Basiu. Tak, jesteśmy u babci. Tak, sprzątamy wszystko. Basieńko, Basieńko, poczekaj, posłuchaj mnie. Czy ty, skarbie, będziesz dzwoniła do całej rodziny i przypominała o jutrzejszym spotkaniu? Tak? To mam do ciebie prośbę. Poproś, żeby wszyscy mieli dużo czasu. Żeby nikt się nie spieszył. Nie, nie. Kochanie, nie będę ci teraz nic mówiła. Jutro. Dobrze? No, na razie. Pa, pa.
Kochanie, jeszcze musimy posprzątać kuchnię.
Wiesz co? A może zrobimy tak, jak babcia zawsze mówiła?
Zrobimy sobie herbaty dobrej.
Tak, babcia mówiła, że nie ma lepszego lekarstwa na wszelkie problemy ludzkie niż dobra herbata.
Dobrze.
Chodź.
Chodź. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Szanowni Państwo, kiedy organizatorzy zadzwonili do nas i poprosili o spektakl i powiedzieli do aktorów, że mają zagrać dla osób niewidzących, słabowidzących, mających problem ze wzrokiem, przyznaję bez bicia, byliśmy przerażeni. Pomyśleliśmy sobie, ale jak? Jak to jest możliwe? W odpowiedzi usłyszeliśmy: nie ma problemu. Jak trzeba, to zobaczymy. I to było bardzo piękne. Wybraliśmy ten spektakl, może nie najweselszy, ale jest to spektakl, w którym są emocje. A to jest coś, co wy potraficie odczuć dużo lepiej niż ci ludzie, którzy nie mają żadnych problemów ze wzrokiem. Dziękujemy wam bardzo serdecznie.